Pozwólcie, że tak stojąc jeszcze krótko się pomodlę, pochylmy głowy, dobrze? Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to wszystko, co odnajdujemy na Jego kartach. Jak dobrze jest wiedzieć, że ani jedno słowo, nawet kreska, nie są tu bez znaczenia lub znalazły się tu przypadkowo. Każde słowo, każda nauka i prawda są ważne dla naszego wzrostu, dla naszego poznania, dla owocnego życia w Chrystusie. Panie Jezu, modlę się, byś dzisiaj pozwolił nam spojrzeć jeszcze i przyjrzeć się sytuacji w zborze w Koryncie, abyśmy mogli się nauczyć tego, co znaczy być dojrzałym oraz byśmy mogli wynieść lekcję o tym, że tak ważne jest, abyśmy dbali o to, by mój brat, siostra wyszli z tego miejsca zbudowani. Drogi Panie, błogosław to rozważanie, Duchu Święty, ucz nas tutaj. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Druga podróż misyjna apostoła Pawła. Zatrzymaliśmy się w Koryncie. Duże miasto, 600 tysięcy mieszkańców. To było naprawdę dużo. 2 czy 3 razy więcej niż ówczesne Ateny, metropolia. I Paweł wpada tam niczym śliwka w kompot. Bez towarzyszy podróży, którzy do tej pory mu towarzyszyli, oni zostali właśnie w Atenach. Sam. No, ale zobaczcie, jak Bóg niesamowicie prowadzi życie człowieka wierzącego. W tym tłumie 600 tysięcy ludzi Paweł odnajduje Pryscylę i Akwilę, którzy rok wcześniej przybyli do tego miasta. I poznają się, Paweł przyłącza się do nich, mieszka u nich, pracuje razem z nimi, z czego ma środki na życie i w soboty prowadzi swoją misyjną działalność w obrębie Koryńskiej synagogi. Mamy rok 51 około. Minęło niespełna 20 lat od tego, kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba. 20 lat, a oni już ogłosili Ewangelię w Judei, w Samarii, w Azji Mniejszej, dotarli do Europy. Wszystko na piechotę, ewentualnie statkiem. I idą dalej. Pryscyla i Akwila, którzy dotarli z Rzymu rok wcześniej, są świadectwem tego, że Ewangelia dotarła już nawet tam, w tamtym czasie, ponieważ należy przyjąć lub przypuszczamy, że oni już byli nawróceni, kiedy trafiają do Koryntu i spotykają się z apostołem Pawłem, ponieważ nigdzie nie czytamy, by Paweł im głosił, by oni się nawrócili z tego zwiastowania. Na pewno byłoby to wspomniane, biorąc pod uwagę, jak ważne to było małżeństwo w życiu i służbie apostoła Pawła. Ale zobaczcie, w ciągu 20 lat od grupy 120 osób zgromadzonych na piętrze, oczywiście tych ludzi było więcej, znacznie, którzy zaufali Jezusowi, ale ci ludzie, głównie skupieni wokół zboru w Jerozolimie, w ciągu tego czasu z różnych powodów, a to przeciwności, a to prześladowań, a to zawodowych, a to rodzinnych, zanieśli tę Ewangelię, można powiedzieć, na krańce ziemi. Tak jest, kiedy chrześcijanie dbają o to, by być pełnym Ducha Świętego i w zwyczajny sposób są posłuszni Jezusowi, Jego nakazowi, idźcie i czyńcie uczniami, to nie jest ani ciężar, to nie jest jakiś wyrzut, ale jest to raczej cel, wyzwanie, które gdzieś tam w duchu czujemy, że jest częścią naszego życia i duchowego DNA. I oczywiście nie można przeoczyć tego, o czym mówiliśmy ostatnio przy okazji rozważania o służbie Pawła w Koryncie, że to wspaniałe dzieło działo się w takim bezpośrednim poczuciu mocnego zagrożenia życia. Paweł żył pod wielką presją. To, co działo się w Koryncie, sprawiało, że ludzie się nawracali, ale również narastała niechęć, a nawet wrogość wobec osoby Pawła i tych, którzy się nawracali. I doszło to do takiego miejsca, czy do takiego pułapu, że Paweł powiedział dosyć. Idę do pogan. Opuścił te spotkania w synagodze i przeniósł się do domu Tycjusza Justusa, który sąsiadował z synagogą w Koryncie. I tam zaczął prowadzić swoją działalność misyjną. A więc było ciężko, a więc już nie dało się, a więc były potężne sprzeciwy, które zostały określone mianem sprzeciwu i bluźnierstw, tak? Tego doświadczał Paweł, gdy głosił Ewangelię o Jezusie. Myślę, że bardzo ważnym momentem w tej służbie w Koryncie było nawrócenie się przełożonego synagogi Kryspusa, który nawraca się, przyjmuje rzeczywiście chrzest z rąk Pawła. O tym pisze Paweł w liście do Koryntian, że niewiele osób ochrzcił, ale między innymi ochrzcił właśnie jego. No i rzeczywiście wtedy chyba ma miejsce eksplozja, tak? Ponieważ przełożony synagogi, postać ważna, istotna, kluczowa, człowiek, który dopuszcza do głoszenia, do czytania, on decyduje o tym, kto z gości może dokonać wyłożenia prawa czy proroków. Ten człowiek się nawraca. A więc to wszystko dzieje się w takiej atmosferze. Paweł czuje się zagrożony do tego stopnia, że właśnie w pewnej nocy Jezus w widzeniu mówi do niego: nie bój się, mów i nie milcz. Ja jestem z tobą, nikt się nie targi na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. Jak mówiliśmy, ja tam wyczuwam w tych słowach, że Paweł był gotowy spakować się i wyjechać. Ale Jezus mu powiedział: nie możesz. Musisz zostać. Musisz wykonywać swoją pracę. I Paweł był tam jeszcze rok i 6 miesięcy. O. I Bóg błogosławił to dzieło. Korynt kojarzy nam się z dwiema rzeczami. Z hulaszczym i rozwiązłym trybem życia. Nie będziemy tu się rozwodzić na ten temat, bo jej nie ma po co. Ale również kojarzy nam się z zamieszaniem jakimś na nabożeństwach. To tam były te języki, prawda? I oczywiście wiele z tego wynikało złych rzeczy, że aż apostoł Paweł postanowił napisać w tej sprawie i poświęcił temu 3 rozdziały. No, list nie zawierał rozdziałów, ale w naszej Biblii, jak list jest podzielony, 1 do Koryntian, to 3 rozdziały są temu poświęcone. 12, 13 i 14. Zadasz mi pytanie, a co ma wspólnego rozdział 13 z tymże tematem? No ma bardzo wiele, ponieważ tak de facto apostoł Paweł spina te 2 rozdziały o darach ducha i o posługiwaniu się nimi w Kościele rozdziałem o Bożej miłości i o tym, że to musi być główna motywacja każdego, kto chce innym usługiwać darem ducha. No dobrze, kiedy mówimy o Koryncie, to wszyscy kiwają tak z dezaprobatą głowami i mówią: ach, te języki, prawda? O co właściwie chodzi? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj krótko spojrzeli na ten temat. Posłużyłem się tutaj definicją pastora Piotra Zaręby, daru języków, a więc jednego z charyzmatów, darów Ducha Świętego. To łaska wypowiadania z inspiracji Ducha Świętego poza udziałem świadomie podjętego wysiłku myślowego słów, głównie uwielbienia i dziękczynienia, składających się na język niewyuczony przez mówiącego i niekoniecznie dla niego zrozumiały, głoszący wielkie dzieła Boże w sposób zrozumiały dla innych lub możliwy do przetłumaczenia. Dar ten przejawia się poprzez pragnienie wyrażania chwały Boga słowami nie mieszczącymi się w kategoriach języka znanego mówiącemu. I tam odnośniki możemy sobie po prostu krótko spojrzeć. A innymi słowy, czy mówiąc po prostu w dużym skrócie, w wyniku działania daru języków człowiek mówił innym językiem, którego nigdy wcześniej się nie uczył, którego wcześniej nie znał. I mówił rzeczy dobre. No, ciekawe. Ale to było doświadczenie Koryntian, doświadczenie Pawła, jak zobaczymy. I było to darem Ducha Świętego, a więc danym po to, by Kościół się budował. Mówienie to, i tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, odbywało się z zachowaniem wszystkich reguł gramatyki, czyli to nie było po prostu jakieś bablanie, ale to był język ludzki, prawda? Z zachowaniem wszystkich zasad gramatycznych. I przykład zastosowania dobrego tego daru spotykamy w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale drugim. Chciałbym, żebyśmy tę historię przeczytali i zobaczyli, co to tam takiego się wydarzyło. To jest oczywiście Dzień Pięćdziesiątnicy i Łukasz relacjonuje te wydarzenia. Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał, a przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum, zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny, przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, Kryteńczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Co istotne, dar ten skutkował, iż uczniowie głosili wielkie dzieła Boże w obcych dla siebie językach, których wcześniej nie uczyli się i których najprawdopodobniej sami nie rozumieli, ale byli całkowicie zrozumiani przez słuchaczy tam obecnych, dla których był to język wyuczony, język codziennego użytku. Oni się nie domyślali, co tam było mówione. Oni słyszeli poselstwo dobrej nowiny, poselstwo o Bogu, wywyższające Boga w swoim języku i byli tym dotknięci. Stało się jasne, że barierą językową nie jest i być nie może nieznajomość języka. Czyli mówiąc wprost, ten dar skutkował tym, że Ewangelia się rozlewała. Język nie mógł być barierą. Tymczasem w Koryncie on się stał barierą. I to jest właśnie niedojrzałe i niewłaściwe używanie tego daru w tamtym zborze, o czym chciałbym dzisiaj też trochę powiedzieć. Bo czy dar ten przestał funkcjonować? Czy plan Jezusa zawiódł? Bo przecież ten dar, dar mówienia językami, był darem Ducha Świętego, darem od Jezusa. Czy zmieniła się strategia? Czy znaleziono sposób na przeciwstawienie się rozszerzeniu Ewangelii? Nie, okazuje się, że wszystko, nawet dobra rzecz źle używana, może przynosić odwrotny skutek od zamierzonego. To, co Jezus chciałby się działo, by Ewangelia rozlewała się bez problemu, by Kościół był międzynarodowy, by uczynić z każdego języka, plemienia i narodu kapłanów Bogu Najwyższemu. To źle używane stało się przeszkodą. I chciałbym, żebyśmy teraz poszli do zboru w Koryncie. Apostoł Paweł pisze, mamy 14 rozdział, werset 6. Tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, tu jest mowa o tym charyzmacie, czyli mówi, przyjawi się we mnie ten właśnie dar. Jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy to wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie. Nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W Koryncie doszło do tego, że kazania były głoszone w obcym języku bez tłumaczenia. I teraz wyobraźcie sobie, że ja dzisiaj wychodzę do was i mówię do was kazanie w języku Suahili. Jak najbardziej właściwe, nawet napisał mi to mój brat, czarnoskóry. Ja tylko przeczytałem. Jest tam cała prawda. I nie jest to żaden bełkot, tylko po prostu jest to słowo wywyższające Boga. Ale pytanie brzmi, co z tego, że może to być nawet najlepsze kazanie, jeżeli nikt z was tego nie zrozumie? I taka była sytuacja w Koryncie. W ten sposób próbowano pokazać, jacy duchowi jesteśmy. Wychodził człowiek, mówił przez jakiś czas, nikt go nie rozumiał. Mówił amen, schodził i miał poczucie dobrze wykonanej pracy. Niektórzy jeszcze mówili tak, to było bardzo duchowe. A nikt nie rozumiał i nikt się wcale tym nie zbudował. Według Pawła ktoś tu w myśleniu okazał się dzieckiem. Okazał się być niedojrzały. I to, co dobre, użył w sposób niewłaściwy. Ponieważ bardzo bym chciał, żebyśmy dzisiaj powiedzieli sobie, że dar mówienia językami w znaczeniu i definicji biblijnej to jest dobry i pożyteczny dar. I chciałbym teraz pokazać kilka cech, o których mówi apostoł Paweł odnośnie tego daru. Przynajmniej pięć prawd, które znajdujemy w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian. Ten, kto językami mówi, nie zwraca się do ludzi, lecz do Boga. Możemy sprawdzić, to są odnośniki. To znaczy, że jest to modlitwa. A więc nawet w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy apostołowie mówili coś innymi językami, to możemy przyjąć, że przyjmowali postawę modlitwy, po prostu uwielbiali Boga. A ci, którzy stali gdzieś nieopodal, słuchając tego, byli poruszeni, słysząc tę modlitwę w swoim języku. Po drugie, człowiek mówiący językami buduje siebie. Chociaż, jak mówi Paweł, niejednokrotnie nie rozumie tego, co mówi. Buduje również innych, jeżeli zostanie przetłumaczony. No to zupełnie logiczne, tutaj nic odkrywczego Paweł nie mówi. Po trzecie, człowiek mówiący językami pięknie dziękuje i opowiada wielkie dzieła Boże. To również mówi apostoł Paweł. Po czwarte, czytamy, że Paweł posiadał dar języków. Przyznaje się, że chętnie go używa, może nawet więcej niż inni. I chciałby, aby inni również to czynili, chociaż wie, że to jest niemożliwe. Po piąte, przeciwników wzywał, aby nie zabraniali mówić językami. Zwolenników, aby nie byli dziećmi w myśleniu i prezentowali dojrzałą postawę. Na przykład zabiegali o dar wykładania języków albo by milczeli, jeżeli takiego daru nie ma. A to jest bardzo kilka praktycznych kroków do odnośnie daru mówienia językami. Na stronie naszego kościoła baptyści.pl znajduje się wywiad z bratem Danielem Le Chermé. Prawdopodobnie tak się wypowiada to nazwisko. Jest to francuski pastor baptystyczny, w latach 90. wiceprezydent francuskiej Unii Baptystycznej i opowiada on takie rzeczy. Posłuchajcie. Wybrałem się pewnego razu z jeszcze jednym liderem z naszego zboru, aby modlić się o chorą osobę. Ojciec był Francuzem portugalskiego pochodzenia. Była z nim tunezyjska studentka. Modliliśmy się o niego. W pewnym momencie mój przyjaciel zaczął modlić się językami. Po modlitwie ta studentka muzułmanka spojrzała na nas ze zdumieniem i wypiekami na twarzy i zapytała, czy znacie język arabski literacki? Ponieważ pan, powiedziała zwracając się do mojego przyjaciela, modlił się w tym języku. A do mnie, czy pan wie, co on mówił? Nie, odparłem. Modliłem się po francusku, to wszystko. Ponieważ to, co mówił pan, było tłumaczeniem tego, co wypowiadał pana przyjaciel. Wyjaśniła. A ja mówiłem w swojej modlitwie, że Jezus jest Synem Boga. Ona usłyszała to też po arabsku. Na koniec powiedziała, że chciałaby otrzymać Nowy Testament, bo jest zainteresowana chrześcijaństwem. Trochę osobistego wątku. Kiedy przychodziłem tutaj do zboru, a był to rok 2008, przynajmniej większość osób, wszyscy wiedzieli, skąd przyszedłem. Bo przyszedłem z kościoła Spichlerz, z którym się rozstałem w pokoju, z błogosławieństwem, ale jednak moje serce i tęsknota była, serce związane było z naszym kościołem i nie wyobrażałem sobie życia gdzie indziej. I wtedy zadano mi pytanie i w Radzie Kościoła, i tutaj, co myślę o darach ducha oraz czy to prawda, że modlę się językami. I na obydwa pytania odpowiedziałem pozytywnie. I powiedziałem, że wierzę, że dary ducha są dane Kościołowi, by wzrastał. I to prawda, że integralną częścią mojego duchowego życia modlitewnego jest mówienie językami. Nie mówię teraz z tego po to, by, nie wiem, no, by cokolwiek tutaj udowadniać, tylko mówię to po to, ponieważ odkryłem, kiedy Bóg złamał moje serce, że w naszym kościele, nie tylko w zborze białostockim, ale i w zborze w Kętrzynie, który znałem dobrze, w zborze w Warszawie, w wielu zborach, myślę, że we wszystkich, przejawiają się dary ducha. My jako baptyści o tym nie mówimy. Nie podkreślamy tego. Wydaje mi się, że to, jak Paweł pisze w liście do Koryntian, świadczy o tym, że Paweł wcześniej też niewiele na ten temat mówił Koryntianom. Tam po prostu, dając dobry przykład, zachęcił ich do tego, aby usługiwali zgodnie z powołaniem, ale chyba za bardzo się nad tym nie rozwodził. Dlatego, kiedy czytamy list do Koryntian 12 rozdział, on mówi: bracia, a nie chcę, żebyście nie byli świadomi rzeczy, jeżeli chodzi o dary ducha. To znaczy, że on wcześniej chyba niewiele o tym mówił w ogóle. Może wcale nawet nie było potrzeby, by o tym mówić, bo jeżeli jesteśmy normalnymi ludźmi, dostrzegamy jeden drugiego, chcemy usługiwać jeden drugiemu, to usługujemy tak, jak nas Bóg prowadzi. I czy trzeba to tłumaczyć? Ale Bóg pokazał mi, że w naszych zborach nasi bracia i siostry posługują darami ducha. Nie nazywają tego w ten sposób, ani nawet nie nazywają tych darów, ale miło jest patrzeć, jak to funkcjonuje, pomimo tego, iż tego nie nazywamy za bardzo po imieniu. Odkryłem, że w naszych zborach jest wiele osób, które mówią językami, a jednak, wiecie, nie obnoszą się z tym, nie robią zamieszania na nabożeństwie, nie wiem, nie krzyczą w czasie modlitwy, nie przewracają się i tak dalej, prawda? Robią to z szacunkiem i z miłością. Na przykład w komorze, albo kiedy tutaj to się dzieje na nabożeństwie, półgłosem, albo w duchu. Pouczeni przez Słowo Boże, jak postępować? Jak jest właściwie? W błędzie byłaby osoba, która powie, że to dzisiejsze kazanie ma mówić o językach. Tak chciałem, żeby to dzisiaj też wybrzmiało, bo ani to nie jest jakiś ważny temat, ani też temat, o którym nie potrafimy mówić. Chcemy zwyczajnie odnosić się do rzeczy, o których mówi Słowo Boże, które znajdujemy. Ale tak jak to było w Koryncie, tam języki były przejawem problemu, który ten zbór naprawdę miał. To nie był wcale dar języków, bo nie może być problemem dar Ducha Świętego. Ale ten dar wskazywał na problem. I o tym apostoł Paweł napisał w 3 rozdziale. To był problem zboru w Koryncie. A przy okazji nabożeństw wyszedł przy zastosowaniu niewłaściwym daru języków. Przeczytajmy 1 Koryntian 3 rozdział od 1 do 9. Paweł pisze: i ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? Czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi: ja jestem Pawłowy, a drugi: ja Apollosowy, czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Co było problemem zboru w Koryncie, a objawiło się przy okazji niewłaściwego stosowania darów duchowych? Niedojrzałość, cielesność, egocentryzm. A zobaczcie, Kiedy nic nie robimy z tymi rzeczami w sobie, to choćbyśmy wzięli najlepszą rzecz od Boga, wykrzywimy ją. I to dotyczy absolutnie wszystkich rzeczy w Kościele. Jeżeli jesteśmy niedojrzali, jeżeli jesteśmy egocentryczni, cieleśni, to wszystko, czego się dotkniemy, będzie wykrzywione. I apostoł Paweł uwrażliwia Koryntian, że dojrzały duchowo człowiek walczy z taką postawą. Nie u innych, u siebie. Pracuje nad sobą. Spójrzcie, jak różnorodnym zborem jesteśmy. Dzieci wyszły, a niektóre nie wyszły, bo są w wózeczkach albo w nosidełkach. Mamy piękną grupę seniorów. Są całe rodziny oraz osoby samotne. I spotykamy się na jednym miejscu i razem oddajemy cześć Bogu. Zauważyłem, że co do modlitwy jesteśmy zgodni, co do formy kazań jesteśmy zgodni, a czasami coś tam dzieje się w sferze muzyki i uzewnętrznia. I zastanawiałem się nad tym rzeczywiście. Pomyślałem sobie tak, jak w Koryncie tą przestrzenią były dary ducha, gdzie iskrzyło. Tak czasami u nas bywa przy okazji muzyki. Zobaczcie, jakie jest wyjątkowo. Mamy chór, który śpiewa pieśni. Mamy zespół, który śpiewa pieśni. Są to dwa różne style. Śpiewamy głosy z pielgrzyma, pieśni z pielgrzyma, głosu wiary, z wędrowca, z pieśni radości, ze ściany. Prawda? I jest to niezwykłe. Wiem, że to jest niespotykane, że to jest bardzo rzadkie. Dlaczego tak jest? Ponieważ mamy tu wiele pokoleń. I każdy przychodzi z takim pragnieniem, aby oddać Bogu chwałę. I pytanie jest, czy w naszych sercach jest pragnienie, aby mój brat, który może lubi inny rodzaj muzyki albo inne pieśni, czy on się dzisiaj zbuduje, abym tak chciał, żeby była przestrzeń dla niego, żeby on się zbudował. Bo byłoby źle, gdyby było tak, że przychodzimy wszyscy na nabożeństwa, tylko jedni się budują, a inni wychodzą zasmuceni. Że nie było ich ulubionej pieśni. Że nie było czasu na modlitwę. No, że nie było. Apostoł Paweł w tych słowach mówi, nie szukaj swojego. Szukaj dobra bliźniego. Czy pomyślałeś, co twój brat, siostra chcieliby? Co służy ku ich zbudowaniu? Czy kiedy patrzysz na osobę siedzącą obok ciebie, to patrzysz właśnie z takim osądem, no właśnie, jak on stoi, jak on uwielbia Boga, czy może jak fajnie, że on się buduje, jak fajnie, że ma dobry czas z Bogiem. Niech Bóg ci błogosławi, bracie, siostro. Egoizm, niedojrzałość mówią, powinny być tylko pieśni ze ściany albo powinny być tylko pieśni z głosu wiary. Egoizm, niedojrzałość mówią, powinny być tylko pieśni chórowe. Powinny być tylko pieśni zespołowe. Prawda? To wszystko jest egoizm i niedojrzałość. Powinno być tak, jak ja lubię, bo ja muszę się zbudować. Dojrzałość zaś pyta, co mógłbym zrobić, żeby mój brat i siostra zbudowali się na dzisiejszym nabożeństwie. Dojrzałość nie szuka swego, szuka dobra bliźniego. Dojrzałość nie czeka na krok z drugiej strony, lecz daje przykład i przestrzeń. Bracia, siostry, jesteśmy unikalnym zborem. I to nie chodzi o to, że mamy mówić, jesteśmy najlepsi, tylko jesteśmy unikalni ze względu na to, jaką wspólnotę tworzymy. I dziełem miłości w imieniu Jezusa Chrystusa jest to, że spotykamy się na nabożeństwie i uwielbiamy Jego imię razem w jedności ducha, że robimy coś wspólnie i całkiem nieźle nam to wychodzi i mamy z tego jeszcze radość. W myśleniu i działaniu bądźmy dojrzali, szukając dobra drugiego. I na koniec, musimy mieć przed oczami słowa Pawła. Ani Paweł, ani Apollos nic nie znaczyli według słów Pawła, lecz Bóg, który daje wzrost. Rolą Pańską jesteśmy, zborem Pańskim. On tu orze, On daje wzrost. Do Niego należymy, Jemu niech będzie chwała. Amen. Zapraszam, pomódlmy się.